Drodzy bracia i siostry, rozpoczął się kolejny rok i tak naprawdę kto z nas wie, co nawet przyniesie nam przyszły tydzień czy miesiąc, a co dopiero cały rok. Nie wiemy, ale musimy być świadomi tego, w jakim kierunku zmierza ten świat. Musimy wiedzieć, jak ustosunkować się do kwestii czasów ostatecznych. W teologii nazywa się ten dział wiedzy eschatologią. Nauką o czasach ostatecznych. I musimy być przygotowani na to, że mogą przyjść trudne czasy i musimy być świadomi, aby nie dać się zwieść ani omamić twierdzeniom, że ludzkość pokona wszystkie problemy i że już będzie bardzo dobrze. Rozdział 5, pierwsza część tego rozdziału, pierwszego listu do Tesaloniczan, wyczula nasze zmysły duchowe, jeśli tak można powiedzieć, nasze rozeznanie buduje, co do właśnie kwestii podejścia do czasów ostatecznych. Zobaczmy do pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdział, przeczytamy wersety 1 do 11. A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpimy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie. Często w takim potocznym języku używamy słowa czas lub pora w zwyczajnym znaczeniu. Na przykład teraz jest pora na obiad czy pora na kolację. Teraz jest czas nauki, przygotowania do egzaminu. Ale apostoł Paweł w innym sensie używa tutaj słowa czasy i pory. W wersecie pierwszym. A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. Mówi tutaj o czasach i porach w sensie eschatologicznym, dotyczącym czasów ostatecznych. I w Dziejach Apostolskich jest podobne użycie tego terminu. Zobaczmy pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, wersety 6 do 7. Pan Jezus zmartwychwstał, spotkał się ze swoimi uczniami i oni go pytają: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Pytają o Królestwo Boże, o rzeczy ostateczne. I Pan Jezus odpowiada im tak. Nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą. Czyli wskazuje im na to, że tak naprawdę nie przystoi ludziom, żeby ludzie wyznaczali czasy i pory, żeby mieli taką wiedzę, kiedy dokładnie w najdrobniejszych szczegółach wypełni się proroctwo Słowa Bożego. Zalecił im, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I trzeba powiedzieć, że gdyby ludzie słuchali tych słów, to byłoby bardzo dobrze, ale bardzo wielu ludzi w historii chrześcijaństwa nie chciało tego słuchać. Gdybyśmy przeczytali jakąś książkę na temat proroc, jakie były w historii dotyczące końca świata, to byśmy znaleźli dziesiątki, jeśli nie setki fałszywych dat, które w historii chrześcijaństwa wysuwano jako prawdopodobne lub wręcz pewne daty przyjścia Chrystusa czy końca świata. Wiele osób fałszywie prorokowało, nie posłuchało tej rady, że to nie do was należy i nie posłuchało też rady z Ewangelii według Marka, 13 rozdziale, wersecie 32 czytamy. Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Oj, gdyby tak ludzie tego posłuchali, to byłoby bardzo dobrze. A niestety wzbudzili wiele fałszywych alarmów. I to oczywiście organizacją, która najwięcej tego dokonała, byli Świadkowie Jehowy. oni właśnie wyznaczyli najwięcej tych dat, czasów końca. Już teraz przestali, niemniej głoszą pewne proroctwa, które się nie wypełniły i nie wypełnią, i głoszą też, że od 1914 roku powrócił niewidzialnie Jezus Chrystus. W historii było wielu, poza świadkami Jehowy, którzy wysuwali pewne daty. Nawet niektórzy znani z historii próbowali coś sugerować, między innymi Chuck Smith z wyznania Calvary Chapel kiedyś wysunął pewną datę, znana postać chrześcijańska. Również dr Lester Sumrall, znany zielonoświątkowiec, wysunął pewną datę jako prawdopodobną datę czasu końca. Także był wielki lęk przed 2000 rokiem. Wszyscy się obawiali, że system komputerowy się załamie, że będzie tak zwana pluskwa milenijna, dojdzie do załamania gospodarki, wszystkiego. I było wielu też kaznodziejów, którzy to głosili, nakazywali gromadzić żywność, gromadzić jakieś zasoby. I efekt uboczny tego jest tak jak w tej bajce o chłopcu, który krzyczał ciągle, że wilk nadchodzi. Był taki chłopiec, który prowokował ludzi w swoim otoczeniu, był pasterzem i ciągle mówił, że nadchodzi wilk. Tak żartował sobie i ludzie przychodzili, żeby pomóc mu z kijami, żeby tego wilka przepędzić, a tu wilka nie było. I kiedy w końcu rzeczywiście nadszedł wilk, nikt mu nie pomógł i wilk zdziesiątkował jego owce. I tak samo te fałszywe alarmy wywołują w oczach społeczeństwa takie mniemanie, że ten koniec świata jest jakimś mitem, czy powtórne przyjście Chrystusa, że to jakaś bajka, że to coś nieprawdziwego. Tymczasem jednak jest to jak najbardziej prawdziwe wydarzenie i to, że ludzie wysuwali się naprzód i nie trwali w nauce Chrystusa, a przez to nie mieli Boga, jak mówi Christiano, przynajmniej część z nich, to nie znaczy, że sama prawda o tym i sam fakt nadejścia Chrystusa i czasów ostatecznych jest mitem. To jest święta prawda. Ludzkie jakieś alarmy przedwczesne nie sprawią, że Boże obietnice zawiodą. I apostoł Paweł kontynuuje. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Zacznijmy od tego, co to jest dzień Pana. Drugi list Piotra, trzeci rozdział. Wersety 7 i 10 pozwolą nam zrozumieć, czym jest ten dzień Pana. Czytamy tutaj w wersecie 7 tak. A obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Pierwszy świat zalany wodą zginął, jak mówi werset 6, a drugi świat, w którym my żyjemy, jest zachowany dla ognia. I to jest bardzo ciekawe, że osoby, które twierdzą, że nigdy takiego świata, końca świata nie było, nigdy jakiś świat ludzki nie został unicestwiony, przeoczają, że rzeczywiście starożytny świat przedpotopowy przepadł w wodach potopu. A więc pewien świat przestał istnieć. I teraz obecny, teraźniejszy system rzeczy także jest przeznaczony na zagładę, ale już nie przez wody potopu, ale przez ogień. I tutaj ludzkie kalkulacje są inne niż Boże. Poczytamy, ale niech to jedno, umiłowani, nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Czyli po prostu te zegary Boże, można powiedzieć inaczej, odliczają czas. I Bóg jest wielce cierpliwy jeszcze wobec grzeszników, nie reaguje natychmiast, choć mógłby. Bo czytamy, nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka. Ale okazuje względem nas cierpliwość, względem nas, czyli chrześcijan także. Cierpliwość nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. Bo może tak być, że ktoś, chociaż jest w kościele, w jakiś sposób zatwardza swoje serce. Jego serce obrosło tłuszczem duchowym, jakąś obojętnością, oziębłością. Może jest letni, obojętny, ale Pan chce, żeby wszyscy doszli do pokuty, żeby wszyscy zmienili myślenie i postępowanie. A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, czytamy dalej, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, pyta dalej apostoł Piotr. Ale wróćmy do naszego zasadniczego tekstu. Dzień Pana zatem jest sądem nad ludźmi bezbożnymi i przyjdzie jak złodziej w nocy. Co to znaczy, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy? Nie oznacza to oczywiście, że Pan Jezus jest kimś niegodziwym jak złodziej. Chodzi o pewien element zaskoczenia. W Ewangelii według Łukasza, 12 rozdział 39 i 40 werset, jest to dokładnie wytłumaczone. Łukasza, 12 rozdział 39 i 40 werset. A to wiedzcie, że gdyby gospodarz znał godzinę, o której ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Także dokładnej chwili przyjścia Chrystusa nie znamy. Raczej nie spotkaliśmy się z tym, że złodziej wysyła zapowiedź. Przepraszam bardzo, będę chciał włamać się do Państwa mieszkania. Proszę wtedy nie być w domu, bo nie chcę Państwu krzywdy zrobić. Piątek o godzinie 18 będę u Państwa. Raczej złodziej nie zapowiada swojej wizyty. Jest to zaskoczenie. I tak samo Dzień Pański będzie pewnym zaskoczeniem w godzinie, której ludzie się tego nie spodziewają. I tutaj trzeba powiedzieć, że podano nam pewną wskazówkę, bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. Co to znaczy? Kiedyś niektóre wyznania sugerowały, że kiedy na świecie będzie publicznie ogłoszony pokój i bezpieczeństwo, jakaś taka deklaracja, czy rok pokoju będzie ogłoszony, czy coś w tym rodzaju, to wtedy będzie koniec. Niekoniecznie tak należy to rozumieć. Raczej należy rozumieć to, że na świecie nastąpi pozorne odprężenie, pozorne sukcesy, wydawać się będzie, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ale to będzie złuda, bo to nie będzie prawdziwy pokój Boży. Prawdziwy pokój Boży z hebrajskiego szalom to jest stan, który podoba się Bogu, który jest oparty na sprawiedliwości, na Bożych zasadach. A ten pokój, o którym tu mowa, to będzie grzeszny pokój, zaprowadzony przez niegodziwego władcę. Księga Jeremiasza zapewnia, że istnieje coś takiego jak fałszywy pokój, 6 rozdział, werset 14. I leczą rany córki mego ludu tylko powierzchownie, mówiąc pokój, pokój, ale nie ma pokoju. Księga Izajasza zapewnia też, że dla pewnych ludzi pokoju prawdziwego, pokoju serca, sumienia, harmonii i szczęścia nie będzie. Izajasza 57:21. Nie ma pokoju dla bezbożnych, mówi mój Bóg. Dlatego możemy być pewni, że kiedy świat będzie świętował, że im się dobrze dzieje, że już uporali się z problemem czy z problemami, że wtedy właśnie w najmniej oczekiwanym momencie przyjdzie na nich gniew Boży. Jest to przyrównane do zaskakujących dla kobiety w ciąży bólów, które nagle na nią przychodzą w nieoczekiwanej sytuacji. Ale w tym wypadku kobiety jest to dobrodziejstwem, bo rodzi dziecko, jak powiedział Pan Jezus, że zapomina o tym bólu, kiedy się cieszy już z tego dziecka. Natomiast tutaj chodzi o coś takiego, że ci ludzie nie ujdą gniewu Bożemu. Apostoł dalej ciągnie, że wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Bardzo ważne jest, żeby być w światłości. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 12 rozdziale, o światłości także. Mówi tak w wersecie 35, 12 rozdziału Ewangelii Jana. Jeszcze przez krótki czas jest z wami światłość. Chodźcie więc, dopóki macie światłość, żeby was ciemność nie ogarnęła, bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. Bardzo ważne jest, żeby chodzić w światłości. Tak wiele pokus jest dzisiaj, żeby igrać z ciemnością, żeby próbować coś zaczerpnąć z tej ciemności. Bo tam są ciekawe rzeczy, ale one są tylko pozornie ciekawe tak naprawdę. One prowadzą w coraz to gorszym kierunku. I czytamy, nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. I tutaj zobaczmy do listu do Rzymian, 13 rozdział, werset 12. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. A zatem mamy chodzić w światłości, odrzucić uczynki ciemności. I to jest pisane do chrześcijan. Czasami się zdarza, że i chrześcijanin ma uczynki ciemności. Że robi coś, co się Bogu nie podoba. Ma jakiś zwyczaj grzeszny, jakieś grzeszne zachowania. Trzeba to odrzucić. Nic nieczystego nie wejdzie do Królestwa Bożego. To jest jasne. Tak mówi Księga Objawienia. Dlatego trzeba się przebudzić. Czytamy dalej. Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Zobaczmy, jakie poważne napomnienia. Jesteśmy dziećmi światłości. List do Efezjan jeszcze o tym mówi. 5 rozdział, werset 8. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Dlatego trzeba się przebudzić. Nie można spać duchowo. Mamy czuwać i być trzeźwi pod względem duchowym. Trzeźwy przede wszystkim oczywiście oznacza człowieka, którego władze poznawcze nie są przyćmione przez alkohol. Ale nie tylko to. Chodzi o trzeźwość myślenia, właściwe ocenianie wartości, właściwe priorytety, mądrość w rozeznawaniu, co jest dobre, a co złe. Pan Jezus ostrzegał, że trzeba czuwać. W Ewangelii według Mateusza, 26 rozdział, werset 41 powiada: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. Czy czuwamy, czy modlimy się? Pokusy nas dopadają. No nie łudźmy się. Każdego z nas jakieś pokusy dopadają. Nawet jeden starszy brat powiedział, że znalazł się nad przepaścią. Pastor emerytowany. Więc widzimy, że każdego pokusy dopadają. Pewien mądry człowiek powiedział: bądź jednego pewien jako chrześcijanin. Będziesz kuszony aż do twego ostatniego tchu. I rzeczywiście jest ten problem. Jest to zagrożenie. Bo duch jest ochoczy. Nieraz mamy pragnienie czynienia tego, co dobre. Ale ciało słabe. Ciało odnosi się do naszej ludzkiej kondycji, naszej ludzkiej natury, gdzie nieraz wykazujemy słabość, niekonsekwencje, uleganie jakimś grzesznym skłonnościom. Dalej czytamy: ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. I tutaj jest problem alkoholu. Nie jedna osoba upadła przez alkohol. Alkohol w naszym kraju jest dla wielu przekleństw. Wiele osób mówi o piciu z umiarem, ale tylko tak naprawdę niektórzy umieją korzystać z napojów alkoholowych. Księga Przypowieści, inaczej Przysłów, w 20 rozdziale, w wersecie 1 czytamy: wino jest szydercą, mocny trunek wrzaskliwy, a każdy, kto zostaje zwiedziony przez nie, jest niemądry. Zobaczmy, jest tu mowa o zwiedzeniu. To znaczy, że alkohol ma zwodnicze działanie. Komuś się zdaje, że nad nim jeszcze panuje, a tak naprawdę alkohol nad nim panuje. Kiedyś jednego człowieka wzięto na operację i nagle miał dziwne jakieś objawy. Okazało się, że jego organizm był uzależniony od alkoholu. Kiedy go potem przebadano, okazało się, że on nie upijał się nigdy. Tylko on nie wyobrażał sobie wyjścia do pracy, wyjścia gdzieś na jakieś ważne spotkanie bez wypicia alkoholu. Jego organizm był całkowicie uzależniony od alkoholu. Wszystko, cokolwiek robił ważnego, czy nawet mniej ważnego, poprzedzał wypiciem alkoholu. Widzimy, jakie to jest zwodnicze, jak można stać się zniewolonym. Apostoł Paweł powiedział, że wszystko mi wolno. Przytoczył, to nie było jego twierdzenie. To Koryntianie tak mówili: wszystko mi wolno. Ale on powiedział: ale nie wszystko jest pożyteczne. I powiedział: nie dam się niczym zniewolić. A alkohol niestety niszczy człowieka, niszczy relacje. Człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy, że staje się przewrotny i zły na skutek uzależnienia. Zobaczmy jeszcze do Przypowieści, 23 rozdział, 20 i 21 werset. Nie bywa wśród pijaków ani wśród obżerających się mięsem, bo pijak i żarłok zubożeją, a ospały będzie chodził w łachmanach. Nie jest mądrze, jeśli chrześcijanin spotyka się z ludźmi bezbożnymi, żeby pić z nimi alkohol. Jest to naprawdę niewłaściwe, niegodne chrześcijanina. Zwłaszcza jeśli chodzi o takie tendencje upijania się. Czasami zdarza się, na przykład pewien chrześcijanin był architektem i coś tam przy jego pomocy było zbudowane. I poczęstowano wszystkich jakąś tam lampką wina symboliczną czy szampana. No to jest co innego. Ale jeżeli ktoś spotyka się z innymi głównie po to, żeby z nimi pić alkohol, to nie jest chrześcijańska postawa. To nie jest chrześcijańska czujność. Zobaczmy, co mówi Księga Przypowieści, 23 rozdział od 29 wersetu. U kogo biada, u kogo żal, u kogo kłótnie, u kogo szemranie? Kto ma rany bez powodu? Kto ma zaczerwienione oczy? Ci, którzy przesiadują przy winie, ci, którzy idą szukać zmieszanego wina. Nie patrz na wino, gdy się czerwieni, gdy wydaje łunę swą w kielichu, a samo się przesuwa. Na koniec ugryzie jak wąż i ukąsi jak żmija. Twoje oczy będą patrzeć na cudze kobiety, a twoje serce będzie mówiło rzeczy przewrotne. I będziesz jak ten, który leży na środku morza i jak ten, który śpi na szczycie masztu. Powiesz, bili mnie, a nie bolało, uderzyli mnie, a nic nie czułem. Gdy się obudzę, znów go poszukam. Zobaczmy, tu wskazano, że alkohol ma pewien urok, ale na koniec urządli, ukąsi, na koniec wyrządzi szkodę. Prowadzi też do niemoralności. Twoje oczy będą patrzeć na cudze kobiety. Bardzo często pod wpływem alkoholu człowiek staje się rozwiązły, nie panuje nad swoimi odruchami. Nic dziwnego, że pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, werset 10 mówi, że pijacy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A list do Efezjan zaleca, żeby zamiast napełniać się alkoholem, napełniać się Duchem Świętym. Zobaczmy, Efezjan 5 rozdział, werset 18. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, czyli wino może prowadzić do rozwiązłości, do puszczenia hamulców, ale bądźcie napełniani Duchem. Więc mamy napełniać się Duchem Świętym i to stale, to nie jest jednorazowa czynność. Czytaliśmy też o obżarstwie. To też jest problem. Nasze żony nieraz dobrze gotują. Mamy, tak, teściowe i tak dalej. W naszym kraju nie brakuje żywności i jest pokusa, żeby przebierać w tym miarę. I ludzie znający się na duchowości chrześcijańskiej mówią, że człowiek, który traci umiar w jedzeniu, często jest bardziej na przykład pobudzony i bardziej podatny na to, żeby zgrzeszyć w zakresie niemoralności. Dlatego jedzenie z umiarem powoduje panowanie większe nad swoimi odruchami, większą trzeźwość i czujność. Także o tym też trzeba pamiętać. Zobaczmy do pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 8. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Jest powiedziane, że należymy do dnia, nie do nocy, więc należymy do światłości i powinniśmy zachować trzeźwość. I tu jest mowa, żeby przyoblec pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Pamiętamy, skąd jest ta wiara, nadzieja i miłość? Apostoł Paweł powiedział, że teraz pozostają wiara, nadzieja i miłość, a z nich największa jest miłość. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, werset 13. I to są kluczowe cnoty chrześcijańskie. Wiara, nadzieja i miłość. I powinniśmy być w nie przeobleczeni. I zawsze powinny iść w parze. Powinna być u nas nie tylko wiara, ale i miłość, i nadzieja. Jak czegoś z tego brak, to jest niedobrze. List do Rzymian zachęca nas też do przeobleczenia zbroi. 13 rozdział, werset 12. Mówi tak. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy uczciwie jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozwiązłości, rozpustach, nie w sporach, ani w zazdrości. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Czasami ten świat w jakiś sposób udziela się nam i myślimy o tym, żeby jak najwięcej z tego świata skorzystać. A tymczasem zalecenie apostolskie dla wszystkich chrześcijan w Rzymie, a także dla innych, jest takie, żeby głównie nie koncentrować się na rzeczach przyziemnych. Musimy pracować, musimy dbać o różne rzeczy, ale jest różnica między słusznymi pragnieniami, a pożądliwościami, złymi pragnieniami, takimi, można powiedzieć, grzesznymi. Więc mamy przyoblec się w zbroję światłości. W liście do Efezjan powiedziano, że całą zbroję Bożą mamy przyoblec, aby poradzić sobie w dniu złym, ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Nie jest to łatwe zadanie, także i dla mnie, ale no jest wykonalne. Bóg daje nam wszelkie pomoce, abyśmy z tego korzystali. Tylko czy my z nich korzystamy? Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ciągnie apostoł narodów, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg nie po to nas powołał do zbawienia, żeby teraz z nas zrezygnować. On nas nie przeznaczył na gniew, ale w kierunku zbawienia, ostatecznego zbawienia. Podobną myśl zawiera list do Rzymian, 5 rozdział, wersety 8 do 10. List do Rzymian, 5 rozdział, wersety 8 do 10, a nawet od 7. Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. Lecz Bóg wskazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani będziemy ocaleni przez Jego życie. Zobaczmy, apostoł Paweł stosuje argumentację polegającą na przejściu od czegoś mniejszego do czegoś większego. Skoro jako nieprzyjaciele Boży, grzesznicy z urodzenia, zostaliśmy pojednani dzięki śmierci Chrystusa, to teraz jako usprawiedliwieni, jako dzieci Boże, czy tym bardziej nie będziemy ostatecznie zbawieni przez życie Jezusa, przez Tego, który żyje i wstawia się za nami przed Ojcem, który działa na naszą rzecz? A więc Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale w kierunku zbawienia. I tu następuje zaskoczenie w wersecie 10, 5 rozdziału 1 listu do Tesalonicza. Jest tu mowa o Chrystusie, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Czy apostoł Paweł teraz jest znowu obojętny, że możemy spać duchowo i po prostu, czy będziemy spali duchowo, czy nie, i tak będziemy zbawieni? Nie. Musimy być świadomi, że apostoł Paweł czasami używał trudnego języka. Nawet wspomniał o tym apostoł Piotr i powiedział o listach Pawła, są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu. Drugi list Piotra 3,16. I tutaj apostoł Paweł używa słowa spać w sensie śmierci. Nawet ten sam list do Tesaloniczan, 4 rozdział, mówi o tych, którzy zasnęli w Jezusie. 4 rozdział, werset 14 i werset 15, także o tych, którzy zasnęli. Czyli jaki jest sens? Że bez względu na to, czy będziemy żywi podczas powrotu Pana Jezusa, czy umrzemy wcześniej, to mamy Jezusa, który za nas umarł i razem z Nim będziemy żyli. Zobaczmy do listu do Rzymian, trochę bardziej wyrazistym językiem jest to samo powiedziane. List do Rzymian, 14 rozdział, od 7 do 9 wersetu. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować nad umarłymi i nad żywymi. A więc czy żyjemy, czy umieramy, mamy żyć dla Pana. I On sprawi, że będziemy razem z Nim żyli. I apostoł kończy ten wywód taką myślą. Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie. Mamy zachęcać się i budować wzajemnie w świetle tego, co Paweł mówił o czasach ostatecznych. O tym, że no, nie znamy dnia i godziny. O tym, że po prostu dzień Pana przyjdzie jak złodziej. Wiemy jednak, że w chwili najmniej oczekiwanej dla świata On przyjdzie, kiedy ludzie będą pewni, że już nastał czas pokoju i bezpieczeństwa, że już jest bardzo dobrze, że wszystkie problemy są zażegnane, rozwiązane. Mamy chodzić w światłość, nie dać się opanować jakimś grzesznym nałogom, nawykom, chodzić w trzeźwości umysłu, wykazywać się tymi fundamentalnymi cnotami chrześcijańskimi, jak wiara, nadzieja, miłość. I mamy też czuwać, aby nie ulec pokusom. Także nasze chrześcijańskie zgromadzenia służą temu celowi, żebyśmy się pobudzali do miłości i dobrych czynów. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 24 i 25 werset wskazuje, że nasze chrześcijańskie zgromadzenia mają na celu pobudzanie się przed nadejściem Pana Jezusa, przed Jego powrotem. Hebrajczyków, 10 rozdział, 24 i 25 werset. I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Nie wiemy dokładnie, kiedy ten dzień przyjdzie, kiedy przyjdzie Dzień Pański, kiedy Pan Jezus powróci, aby wybawić swój lud, a ukarać bezbożnych, ale musimy czuwać, musimy być trzeźwi, musimy obserwować, co się dzieje na świecie, być świadomi, w jakim czasie żyjemy, czy to są normalne czasy, czy raczej wszystko wskazuje, że zmierzamy w kierunku takiego odcinka, w którym wszystko będzie zmierzać ku coraz gorszej sytuacji. Musimy obserwować i czuwać i być Bożymi ludźmi, dziećmi światłości. Amen.